Dwa projekty rządowe, jeden prezydencki. Wszystkie dotyczą dalszej pomocy uchodźcom z Ukrainy. Który z nich ma większą szansę na wejście w życie? W podlubelskich Bełżycach strażacy dogaszają pogorzelisko na terenie zakładu zagospodarowania odpadów. A w faktach sportowych Eurobasket, biało-czerwoni koszykarze grają z Francuzami. Do najbliższego posiedzenia Sejmu zostaną przygotowane dwa projekty ustaw dotyczące pobytu Ukraińców w Polsce. Zapowiedział to dziś rzecznik rządu.
Przede wszystkim musimy uniknąć chaosu, o którym bardzo wyraźnie mówią polscy przedsiębiorcy. To weto było o tyle problematyczne, że jest dużym ciosem w polskich przedsiębiorców. Będą przygotowane dobre rozwiązania, przygotowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ja tutaj trudności nie przewiduję.
Mówił Adam Szłapka. W Sejmie jest już projekt prezydencki. Zakłada on, że Ukraińcy, którzy nie pracują w naszym kraju, nie mogą ubiegać się o świadczenie 800+. Jaki jest los tej inicjatywy, to wyjaśni wam nasz dziennikarz Tomasz Skory.
W Sejmie projekt prezydenta został zamrożony przez skierowanie go do 30-dniowych konsultacji. Marszałek Hołownia wcale nie musiał tego robić, ale zrobił i w efekcie Sejm będzie mógł się propozycjami prezydenta zająć, kiedy na ich uchwalenie będzie już za późno, bo ustawa nie zdąży wejść w życie w październiku. Dzięki zaś zablokowaniu konkurencji rząd od tygodnia już pracuje nad własnym projektem, który za tydzień uchwali i natychmiast skieruje do Sejmu. Tu konsultacji zarządzić nie można, a koalicyjna większość uchwali go niemal od razu. Może też przyspieszyć posiedzenie Senatu. Kiedy więc projekt prezydenta wyjdzie z konsultacji, rządowy będzie już uchwaloną ustawą. Wykorzystując tak przewagę, koalicja wygra wyścig o kształt ustawy. Jej wejście w życie jednak nadal będzie zależało od prezydenta.
Polityka nie tylko w polskim, ale i światowym wymiarze powróci w jutrzejszych porannych faktach. Gościem Piotra Salaka w rozmowie o 7 w Radiu RMF24 będzie Michał Wójcik, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. A pytania będą dotyczyły między innymi jutrzejszego spotkania Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem i instrukcji, które polski prezydent otrzymał od rządu. Z kolei w porannej rozmowie w RMF FM gościć będzie szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. Tomasz Terlikowski zapytają między innymi, co dalej z pracami domowymi w szkołach i czy edukacja zdrowotna powinna być obowiązkowym przedmiotem.
Aktualny obraz faktów.
Do rana ma trwać akcja strażaków w sortowni odpadów w podlubelskich Bełżycach, gdzie ponad dobę temu wybuchł pożar. Ogień objął 1/4 zgromadzonych tam odpadów. Strażacy wciąż zabezpieczają pogorzelisko.
Nie będzie rozwiązaniem tak, że zgasimy, a za pół dnia będziemy musieli przyjechać jeszcze raz dogaszać. Więc będziemy do tego momentu, kiedy stwierdzimy, że wszystko jest dokładnie zgaszone i nie ma ryzyka, że pożar może się wznowić.
Mówił Andrzej Szacoń, rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Śledztwo w sprawie przyczyn pożaru wszczęła prokuratura rejonowa w Opolu Lubelskim. Ruszyły ostatnie przygotowania do 28. edycji Biegu po Nowe Życie w Warszawie. To wydarzenie od lat promuje transplantację narządów. Na starcie staną m.in. pacjenci po przeszczepach i ich lekarze. W ich poruszające historie o walce o życie wsłuchał się nasz reporter Michał Dobrołowicz.
O jednej z takich historii opowiedział mi kardiochirurg profesor Mariusz Kuśmierczyk. Chodzi o pacjenta, któremu po przeszczepie niespodziewanie zmieniły się zainteresowania.
Był bardzo szanowanym biznesmenem, miał bardzo dużą firmę, ale no niestety miał niewydolność serca i skończyło się to transplantacją i proszę sobie wyobrazić, że po transplantacji serca on się wszystkiego pozbył i zaczął być poetą.
W sobotę w Biegu po Nowe Życie weźmie udział kilkadziesiąt czteroosobowych sztafet, a w każdej z nich pacjenci, lekarze, a także sportowcy i artyści.
Relacje z Biegu po Nowe Życie usłyszycie w faktach RMF FM.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
Fakty sportowe ma dla nas Patryk Serwański.
Polska-Francja, koszykarski pojedynek na Mistrzostwach Europy. No, twarda walka o to, która drużyna wygra. Kończy się trzecia kwarta i na razie Francuzi no, zyskują odrobinę przewagi. Wojciech Marczek obserwuje to spotkanie w katowickim Spodku. Wojtek, no, walka, jaka toczy się na parkiecie, naprawdę jest no, bardzo ostra z obu stron.
No jest sporo fauli, ale trzeba przyznać wprost, że też Francuzi lepiej z tych fauli korzystają, bo wykorzystują rzuty osobiste. My mamy w tej kwarcie jakąś niemoc strzelecką, dlatego że bardzo długo nie potrafiliśmy w ogóle zdobyć punktu, no a potem jedno oczko trafione z rzutu osobistego. Teraz dorzuca jeszcze 3 punkty po naprawdę ładnym rzucie z dystansu Michał Sokołowski. No i biało-czerwoni w tym spotkaniu jak na razie przegrywają 4 punktami, 55-59, a do końca trzeciej kwarty niespełna minuta. Z katowickiego spotka Wojciech Marczyk.
Gianluigi Donnarumma, nowym bramkarzem Manchesteru City, 5-letni kontrakt. Włoch występował w ostatnim czasie w Paris Saint-Germain. Trener Pep Guardiola potrzebował nowego bramkarza, bo z jego zespołu odszedł Ederson. Brazylijczyk trafił do Fenerbahce, będzie klubowym kolegą Sebastiana Szymańskiego. A jeśli chodzi o piłkarską reprezentację, to Włoch Simone Sozza będzie sędzią meczu Holandia-Polska. O punkt eliminacji Mistrzostw Świata nasi piłkarze powalczą w czwartkowy wieczór w Rotterdamie. Przypomnę też, że spora część kadrowiczów dopinguje teraz z trybun kadrę koszykarzy. Carlos Alcaraz zameldował się w półfinale US Open. Hiszpan w 3 setach pokonał Czecha i Jiřího Lehečku. Wcześniej Barbora Krejcikowa przegrała z Jessica Pegulą, ale Czesi mają jeszcze Markietę Wondruszową, która w nocy zagra z Aryną Sabalenką. Będzie też mecz Nowaka Dżokowicza z Taylorem Fritzem, a w katowickim spotku cały czas ta końcówka trzeciej kwarty. Jeszcze 30 sekund w tej części gry dograją koszykarze Polski i Francji. Biało-czerwoni przegrywają teraz 55-59.